będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Zapraszamy Państwa. Miłość społeczna w Kościele i demokracji to temat tych rozmów. Kontynuacja z telewizji Trwam, a więc goście ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas, obaj księża z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
To myślę, że ta formuła rozmów niedokończonych tutaj naszych radiowych i wieczór myślę też temu sprzyja, gdy już raczej odrywamy się od tych codziennych obowiązków i daj Boże możemy chwilę odpocząć i jeszcze pomyśleć przed snem. Miłość społeczna to jest wbrew pozorom ważny temat, bo człowiek, jak mówił Aronson, jest istotą społeczną. No i ten porządek społeczny albo urządzamy, albo on zaczyna urządzać nas. I gdyby księża zechcieli podsumować i ewentualnie też uzupełnić tę pierwszą część, a później oczywiście zapraszamy do szczegółowych pytań i refleksji naszych słuchaczy.
Rzeczywiście zastanawiamy się nad życiem społecznym naszym, które jest urządzane, albo jak ksiądz Dariusz powiedział, urządza nas czasami. Żyjemy w systemie demokratycznym, to znaczy jest to pewien sposób życia, z wybierania władzy, z nadawania struktury naszemu życiu. I ten temat, który dzisiaj poruszamy i który jest kontynuacją pewnego wątku już tematycznego, no on bazuje na takim podstawowym stwierdzeniu, że jeżeli demokracja, czyli ten system wyborów, decydowania przez większość parlamentarną, system partyjnych interesów, instytucji z tym wszystkim związanych, jeżeli ten cały system nie będzie oparty o pewne wartości, które nosimy w naszych sercach, jeżeli ludzie, którzy w tym systemie uczestniczą, nie będą w swoim sercu ludźmi sumienia, którzy prezentują pewne wartości, no to istnieje obawa, że ten system będzie skrzywiony, będzie dbał tylko o interesy pewnych grup, a nie o wszystkich. I to była taka podstawowa myśl, która nam towarzyszyła, kiedy proponowaliśmy ten temat, żeby się nad tym zastanowić, jakie wartości są konieczne, jakie są potrzebne do tego, żeby ten system w ogóle funkcjonował. Ja ostatnio byłem w Berlinie na takim spotkaniu dla studentów z Polski, z Niemiec i byli jeszcze studenci z Ukrainy razem. I właśnie temat, który tam razem przez tydzień, to tak wspólnie zastanawialiśmy się, brzmiał właśnie w ten sposób, wartości w demokracji. No i taka była moja refleksja w czasie tego spotkania, że wydaje się, że ta demokracja zachodnioeuropejska, w której my uczestniczymy, jesteśmy częścią, ta demokracja, która w Brukseli jakoś tak się bardzo mocno rozprzestrzenia, że już pokazuje pewne przejawy zmęczenia. To znaczy w tej rozmowie wychodziło na to, że w konfrontacji na przykład z systemami, które nie są demokratyczne, ona się staje jakaś taka wątła, słaba, jest trudno podejmować decyzje. No i dlatego ten dzisiejszy temat, właśnie taki jest związany z tym, jak zbudować system demokratyczny, system społeczny, w którym ten sposób rządzenia byłby przyjęty, żeby ona była efektywna, żeby każdy człowiek w niej odnajdywał swoją własną tożsamość i powołanie, i żeby wszystkie jego potrzeby były zaspokajane, bo taki jest ostatecznie cel. Więc po południu dzisiaj w programie telewizyjnym rozmawialiśmy o tym i bardzo mocno w tych rozmowach i telefonach, które przychodziły, podkreślana była ta różnica pomiędzy sprawiedliwością, a właśnie miłością społeczną. To znaczy państwo, czy to system demokratyczny, czy jakikolwiek inny, ma obowiązek zatroszczyć się o sprawiedliwość, to znaczy, żeby każdemu człowiekowi w tym społeczeństwie było dane to, na co mu się należy, to, co jemu jest z natury rzeczy, jako zapłata za wykonaną pracę, za to, co uczynił, żeby to zostało temu człowiekowi dane i na tym polegałaby zasadniczo to, co nazywamy sprawiedliwością. Natomiast miłość społeczna byłaby czymś więcej. To znaczy, to już nie jest tylko danie człowiekowi to, na co zasłużył, to, co jemu się należy, na przykład za wykonaną pracę, tylko w miłości społecznej mówimy, że jest to rodzaj daru dla tego człowieka, czyli coś więcej niż tylko mu się należy. tak mówiąc obrazowo, jeżeli ktoś pracuje i otrzymał za to sprawiedliwą zapłatę i pracodawca jeszcze dodatkowo z miłości do tego człowieka coś mu daje, no to wtedy jest to coś więcej i to jest ta różnica pomiędzy sprawiedliwością a miłością. Oczywiście no, w tych naszych rozważaniach my odwołujemy się do myśli bardzo często papieża Benedykta XVI z jego encyklik poświęconych właśnie miłości, Deus Caritas Est, ta jego programowa, podstawowa encyklika, w której on właśnie mówi, że miłość społeczna, czyli nie tylko taka osobista w małej grupie w stosunku do najbliższych, do przyjaciół czy do rodziny, ale ta miłość społeczna, czyli taka w relacjach już całego społeczeństwa, no ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy w ogóle sprawiedliwość jest zagwarantowana. Znaczy sprawiedliwość jest taką minimalną formą miłości. Jeżeli ona nie jest spełniona, to znaczy jeżeli pracownicy nie otrzymują godziwej zapłaty, z czym często mamy do czynienia i nawet w obecnej sytuacji wiemy w Polsce, toczy się strajk czy protesty górników. Jeżeli ktoś nie otrzymuje tej sprawiedliwej zapłaty, która mu się należy, no to wtedy mówienie o miłości no jest prawie że niemożliwe. To znaczy, żeby mówić w ogóle o miłości społecznej, musi być te podstawowe warunki spełnienia sprawiedliwości muszą być spełnione. Więc o tym mówiliśmy, o tej różnicy i o ważności tego, że żeby społeczeństwo w ogóle mogło funkcjonować, żebyśmy mogli żyć w naszych różnych relacjach, no to nie wystarczy sama sprawiedliwość. To znaczy do naszego życia, do takiego prawdziwie ludzkiego życia potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy daru, bezinteresownego daru od kogoś. Sami też, jeżeli dajemy komuś coś więcej niż tylko mu się należy, tylko coś składamy drugiemu człowiekowi, jakiś dar w ofierze, no to wtedy stajemy się autentycznie ludźmi. I myślę, że podobnie jest w wielu, wielu, wielu innych sytuacjach naszego życia. Właśnie czy to w takich małych naszych społecznościach, w których żyjemy, ale też w dużych społecznościach państwowych, lokalnych. Ta miłość no jest czymś niezbędnym do tego, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować. To takie były bardzo ogólne ramy. Myślę, że tego wieczoru będziemy mieli okazję porozmawiać ze słuchaczami, no i też podzielić się dalszymi refleksjami, w jaki sposób ta miłość, używamy to słowo miłość społeczna, ale czasami będziemy zamiennie używać caritas, czy taka charytatywna działalność, miłość, która jest czymś no, takim charytatywnym, pochodzącym z daru dla drugiego człowieka. I to trzeba to sobie też jasno powiedzieć, bo o tym bardzo mocno też mówiliśmy, że jeżeli jest niesprawiedliwość, jeżeli jakiś człowiek jest krzywdzony, jeżeli ktoś jest spychany na ubocze, jest dyskryminowany, jeżeli dzieje mu się krzywda, kiedy nie ma właśnie sprawiedliwości, no to wtedy też mamy obowiązek, żeby reagować i stawać w obronie tych, którzy są najsłabsi. Na tym polega istota miłości chrześcijańskiej czy miłości społecznej w duchu chrześcijańskim.
Ksiądz dr Zenon Hanas, a teraz ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski.
Poruszamy temat dosyć trudny, dlatego że posługujemy się pojęciami, które w języku potocznym mogą mieć trochę inny kontekst i inaczej być rozumiane. To był też jeden z problemów, którym się zajęliśmy w naszej telewizyjnej audycji. Ja zwróciłem uwagę na to, że miłość i sprawiedliwość skupiają się na człowieku. To człowiek jest tym punktem centralnym zarówno tej sprawiedliwości społecznej, jak i miłości społecznej, którą, jak tutaj słusznie zauważył Zenon, będziemy też często nazywać miłością charytatywną, czyli miłością wychodzącą naprzeciwko człowieka potrzebującego. Ja bardzo mocno podkreślałem, odwołując się tutaj do nauczania Benedykta XVI, że to państwo jest od tego, aby kierować się sprawiedliwością społeczną w realizowaniu zadań, jakie państwu zostały przez obywateli zlecone, bo tak to można określić. I odwoływałem się do słów świętego Augustyna, który stwierdził, że państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością, zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei. I to powinniśmy mieć przed oczyma, że to, co się wokół nas dzieje, jeśli czegoś nie rozumiemy, z czymś się nie zgadzamy, oburza nas jakaś niesprawiedliwość, to najpierw musimy mieć te słowa przed oczyma. Jeśli państwo nie kieruje się sprawiedliwością, to mamy do czynienia z bandą złodziei. Weźmy to w cudzysłów, ale spróbujmy sobie wyobrazić, że mamy wtedy do czynienia z ludźmi, którzy nie kierują się żadnymi zasadami, nie odwołują się do żadnych wartości i nie obowiązują ich żadne normy. I o to właśnie chodzi, że takie państwo, które nie idzie drogą sprawiedliwości społecznej, jest państwem niewydolnym. Po jakimś czasie takie państwo się po prostu staje państwem biurokratycznym, wchodzi we wszystkie sfery życia człowieka i nie pozwala się rozwinąć żadnej inicjatywie podejmowanej przez różnorakie siły społeczne, w tym przez inicjatywę Kościoła, bo Kościół jest też jedną z takich sił społecznych w każdym obywatelskim społeczeństwie. Dotknęliśmy też samej sprawiedliwości jako etycznej wartości, bo powstał bardzo zasadny problem. Mianowicie, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak miłość społeczna i sprawiedliwość społeczna? Otóż można mówić, kiedy spojrzymy na te dwie rzeczywistości w perspektywie etycznej, czyli odwołania się do wartości po stronie chrześcijańskiej, wartości ewangelicznych, a po stronie sprawiedliwości społecznej do wartości naturalnych. To jest pierwszy aspekt. Drugi, jedna i druga działalność, tutaj po stronie sprawiedliwości społecznej, tutaj po stronie miłości, musi być nieustannie oczyszczana. My wiemy, że sprawiedliwość, która jest domeną rozumu praktycznego, czyli tego rozumu, którym się posługujemy na co dzień, niestety wystawiona jest na różnego rodzaju działania, które zaburzają taki logiczny sposób patrzenia, oceny i podejmowania na podstawie tych obserwacji, decyzji i dokonywania wyborów. I tutaj w tym właśnie wymiarze oczyszczania i sprawiedliwości społecznej, i miłości społecznej spotyka się i polityka, i wiara. Właśnie w tym względzie ma pole do popisu z jednej strony polityka, która sprawiedliwość społeczną ma wprowadzać w życie, a z drugiej strony wiara, która niejako objawia się przez czynną miłość. Następnie omówiliśmy sobie takie najważniejsze cechy miłości, która jest realizowana w Kościele, którą nazywamy caritas chrześcijańską. Przede wszystkim podkreślaliśmy to, że miłość chrześcijańska to jest odpowiedź na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność. Czyli miłość chrześcijańska, caritas chrześcijańska, to jest to działanie Kościoła, w którym nikt Kościoła nie może zastąpić. Kościół jest właśnie po to, aby iść do ludzi, którzy są w potrzebie, którzy sobie nie radzą, którzy zostali odepchnięci, odrzuceni, którzy są na marginesie życia, wykluczeni i nikt się nimi nie zajmuje. I tutaj to jest obowiązek Kościoła. Tutaj Kościół nie może się w żaden sposób tym obowiązkiem dzielić z jakąkolwiek inną instytucją. To cały Kościół powołany jest do tego, żeby w takich sytuacjach reagować. Czyli to jest ta pierwsza cecha, ta bezpośredniość reakcji na to, co jest przejawem biedy, cierpienia, krzywdy, jakiejś sytuacji trudnej. Następnie chrześcijańska działalność charytatywna, to też podkreślaliśmy, musi być niezależna od ideologii. Czyli Kościół nie potrzebuje żadnego tutaj dodatkowego motywowania i argumentowania swojej misji. Kościół działa dlatego w miłości, że tego nauczył nas Chrystus. To jest nasz kodeks. Więc my nie potrzebujemy żadnej pomocy innych instytucji. Kościół sam z siebie, kierując się tym kodeksem, jaki zostawił nam Chrystus, realizuje chrześcijańską miłość. I tutaj podkreśliliśmy, że ten program Jezusa, program miłości ewangelicznej, zawiera się w takich słowach: serce, które widzi. Czyli chrześcijanin to jest człowiek nie tylko ten, który kieruje się jakimiś wrażeniami zmysłowymi, emocjonalnymi, uczuciowymi motywami, tylko to jest człowiek, który ma świadomość, że ma służyć drugiemu człowiekowi, bo w jego sercu mieszka Bóg i stąd płynie siła jego miłości. Czyli może mieć bardzo ubogie środki, ale dzięki temu, że realizuje to, co jest nakazem Boga, jest w stanie dokonywać rzeczy wielkich. I wreszcie trzeci element charakteryzujący miłość chrześcijańską to jest bezinteresowność. Bezinteresowność. Podkreślam to mocno, bo tam też w dyskusji z ojcem dyrektorem próbowaliśmy ustalić, kiedy Kościół ma prawo reagować, a kiedy ma obowiązek działać. Otóż właśnie w miłości, do której Kościół jest powołany, musi być bezinteresowny, czyli nie może mieć żadnych celów, nawet nie może mieć takiego celu prozelitycznego, czyli nie może miłością nawracać. Nie może być gdzieś w perspektywie jego działania na rzecz ludzi potrzebujących, że dzięki tej pomocy, jak jej udziela, ten człowiek może się nawróci, wejdzie na drogę wiary w Chrystusa. To byłoby przeciw miłości bezinteresownej. Miłość chrześcijańska to jest taka miłość, która zawsze mówi nam, kiedy mamy o Bogu dawać świadectwo w działaniu, a kiedy najlepszym sposobem tego świadectwa jest po prostu zamilknąć i nieraz po prostu cierpieć. I wreszcie ostatnia sprawa, którą poruszyliśmy, tu się to też pojawiło u Zenona, że miłość chrześcijańska musi być uduchowiona. To jest miłość, która musi być mocno złączona z tym, co człowiek czuje, ale nie czuje, nie tylko do tego, co czuje do samego siebie czy do drugiego człowieka, ale również to ma być wyraz jego wiary. To ma być wyraz jego otwarcia się na obecność Boga w jego życiu. I tutaj najlepszą drogą do tego, aby otrzymać tę Bożą pomoc w sytuacjach trudnych, jest po prostu bardzo szczera, taka płynąca z serca modlitwa.
Czy jeszcze jakieś uzupełnienie, ksiądz, doktor?
No jest temat, o którym rozmawiamy, ma wiele, wiele wątków.
Bo pytanie na przykład takie, gdzie się zaczyna miłość społeczna, bo to jest jeden z tych rodzajów miłości, prawda?
Tak.
Gdzie ona się zaczyna? Na przykład jeżeli, konkret, jeżeli Donalda zastępuje Ewa, Ewę zastępuje Radek, a Radka zastępuje Grzegorz, albo na przykład Czarka zastępuje Ela, no to czy to jest miłość społeczna, albo na przykład no, mój znajomy dostanie 2,5 miliona za rok pensji, albo moja koleżanka dostanie odprawę 500 000, to jest miłość społeczna, czy to jest jakiś inny rodzaj miłości, a może to nie jest miłość?
No, ja rozumiemy miłość społeczną jako troskę też o dobro wspólne, jako dobro tych osób, które są pokrzywdzone, które są słabsze, które wymagają troski i opieki. To jest pojmowanie chrześcijańskie miłości społecznej. Znaczy człowiek, któremu się dobrze powodzi, który jest, owszem, on zasługuje na miłość i jest kochany, ale to jest inny rodzaj miłości wtedy. To jest inny rodzaj relacji. Natomiast kiedy my tutaj rozmawiamy przez cały czas i mamy na myśli miłość społeczną w takim wydaniu chrześcijańskim jako Caritas, jest to miłość, która ma się troszczyć o tych, którzy są najubożsi i pokrzywdzeni. Więc tutaj wymienioni bohaterowie oczywiście, no nie znam ich osobistego życia, no być może też wymagają jakiejś pomocy, ale wydaje się, że w tej naszej dyskusji chodziłoby o troskę o tych, którzy są naprawdę wykluczeni, którym nie starcza na to, żeby przeżyć do następnego miesiąca, którzy nie mają pracy, którzy muszą wyjeżdżać za chlebem i tak dalej. Więc ta miłość, jeżeli mówimy o miłości społecznej, w tym konkretnie naszym chrześcijańskim rozumieniu, to jest to miłość ukierunkowana na tych, którzy są dyskryminowani, którzy są marginalizowani, no, którzy wymagają po prostu pomocy i o tej pomocy nawet czasami nie proszą z różnych powodów. Więc, no więc w tym sensie myślę, że to te przykłady na pewno nie mieściłyby się w zbiorze tego, co nazywamy taką miłością społeczną. No, i rozmawiamy dzisiaj wieczorem też o tym, o miłości społecznej w Kościele i w demokracji, dlatego, że od zawsze było tak, że Kościół był ukierunkowany na troskę o ubogich, o chorych, o tych, którzy no, potrzebowali takiej pomocy. To jak czytamy Dzieje Apostolskie, te pierwsi diakoni, którzy się zajmowali tym, to należy do istoty Kościoła. To jest to, o czym ojciec Jan mówił, że to jest niezbywalne. My nie możemy, to należy do tożsamości chrześcijanina, żeby się o tych ubogich troszczyć. Życzylibyśmy sobie, żeby państwo, żeby rządzący w danym państwie, żeby ci, którzy polityczne decyzje podejmują, żeby również oni poczuli w sercu, że są odpowiedzialni za tych najuboższych i żeby potrafili wprowadzać takie systemy i tak troszczyć się o tych ubogich konkretnie, czy ludzi potrzebujących, żeby tak było. W encyklice, to jest taki ciekawy historyczny przykład, który jest opisany właśnie w encyklice Deus Caritas Est. To jest pierwsza programowa encyklika napisana przez papieża Benedykta na początku jego pontyfikatu. I on w tej encyklice opisuje historię, kiedy z czasów rzymskich, z drugiego, trzeciego, już z czwartego wieku już, kiedy cesarz Julian Apostata, to był jeden z cesarzy, który, sama nazwa wskazuje, apostata, próbował przywrócić z powrotem religię pogańską po tym, jak po edykcie Konstantyna chrześcijaństwo stało się no, taką oficjalną religią w cesarstwie. Więc Julian Apostata próbował przywrócić z powrotem pogaństwo. I papież, cytując tę historię w swojej encyklice, pisał, że Julian Apostata ustanowił hierarchię metropolitów i kapłanów. Kapłani mieli się troszczyć o miłość bogów i bliźniego, a w jednym ze swoich listów tenże cesarz napisał, że jedyną rzeczą, która trafiała mu do przekonania w chrześcijaństwie, była działalność charytatywna Kościoła. I w związku z tym, żeby rywalizować z chrześcijaństwem, żeby pokonać chrześcijaństwo, żeby z powrotem prowadzić religię pogańską, no chciał, żeby kapłani pogańscy właśnie budowali systemy takiej miłości charytatywnej, opieki nad ubogimi. Więc to od samego początku ta opieka nad pokrzywdzonymi, ona leżała do istoty Kościoła i nawet wrogowie Kościoła, tak właśnie jak opisywani historycznie, Julian Apostata, pragnąc pokonać Kościół, czy chrześcijaństwo, no to uważali, że jedyną drogą jest ustanawianie dobrej opieki charytatywnej nad ubogimi. No nie wiem, jeżeli są inne metody pokonania Kościoła, a Kościół czasami jest atakowany, więc myślę, że droga apostaty do tego, żeby konkurować z Kościołem właśnie na polu charytatywnym, no jeżeli to taka konkurencja miałaby być, to myślę, że warto sobie życzyć, żeby w wielu państwach taka troska właśnie o charytatywną opiekę nad ubogimi, żeby się stała polem konkurencji. Można sobie tylko życzyć, żeby tak było. Oczywiście tak trochę z przekąsem o tym mówię, bo wiemy doskonale, że tak nie jest, że z zasady no ludzie, którzy no nie wiem, jakoś tam zaczynają wpływy mieć, zaczynają się bardzo też egoistycznie koncentrować na swoich własnych potrzebach i interesach.
Ten problem władzy w demokracji i przekazywania jednych przez drugim tej władzy, to nie jest, myślę, nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o samą strukturę państwa, bo tu musi być zachowana ciągłość. Rozumiem, że ojciec, zadając to pytanie, pyta o jakieś tam, nie jakieś tam, o zasady miłości społecznej.
Zasady, tak, no bo też mówimy o stanowiskach z akcentem państwowych, tak? A więc takie, które mają urządzać życie w państwie wszystkich obywateli tego państwa i gości, którzy na terenie Rzeczypospolitej przebywają. I jeżeli ten klucz zaczyna, wygląda na to, że może nie być państwowy, ale na przykład jakiś taki z innymi rowkami, na przykład partyjnymi, no to wówczas pytanie jest o tę miłość społeczną.
Ja zacznę od tego, że w artykule pierwszym Konstytucji wprowadza się zasadę dobra wspólnego, bo tam jest dosłownie tak napisane. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. To jest pierwsza zasada miłości społecznej. Czyli ten, kto służy, ten wypełnia ten pierwszy artykuł Konstytucji. Nie ten, który idzie po władzę, tylko ten, kto służy. Czyli jeśli byśmy tę kategorię zastosowali, to mamy do czynienia z taką sytuacją, o której tutaj się domyślam. Ojciec chce powiedzieć i uświadomić tym, którzy oczekują jakiegoś wyjaśnienia i komentarza do obecnej sytuacji. Otóż takie przykłady, kiedy nie czuje się tego ducha służby, tylko na pierwsze miejsce wybija się władza, to niestety nie jest to zgodne z miłością społeczną. Drugą zasadą jest zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości to można by ją streścić w takich słowach. Tyle władzy, ile konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe. Albo tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. I teraz, patrząc na tę aktualną sytuację, co my możemy powiedzieć? Otóż widać tutaj pewną arogancję władzy, czyli takie nieliczenie się z tą wolnością ludzi, którzy zaczynają korzystać ze swojego prawa ludzi wolnych również do myślenia i oceny tego, co się wokół nich dzieje. Bo jeśli władza przekracza te granice konieczności, to niestety ogranicza wtedy wolność ludzi. I dalej, jeśli państwo zbyt mocno rozwija swoją obecność, to odbiera społeczeństwu jego możliwości aktywnego działania. Jeśli więc mamy taką sytuację, że to dobro wspólne, o którym nie powinniśmy nigdy zapomnieć, czyli taka wartość zbiorowa osiągnięć wszystkich członków naszego społeczeństwa, coś, co powinno być święte, coś, co powinno być strzeżone przez władzę, zostaje naruszone chociażby przez taką niesprawiedliwość społeczną, o której też mówiliśmy już, kiedy społeczeństwo, większość społeczeństwa żyje na takim średnim poziomie, ale ogromna część to są ludzie żyjący na granicy ubóstwa i my słyszymy, że ktoś zasługuje na więcej, bo ma więcej władzy, to na pewno nie jest to respektowanie zasady dobra wspólnego. Bo dobro wspólne wypracowywane jest przez wszystkich. Nie ma tu zdolniejszych, mniej zdolnych, dlatego że dobro wspólne to jest również wynik zaspokajania tych potrzeb ludzi najbardziej ubogich. A nam się wydaje, że dobro wspólne to jest tylko to dobro, na które się składają ludzie bogaci. Otóż nie. W tej definicji dobra wspólnego w katolickiej nauce społecznej podkreśla się, że dobrem wspólnym jest również zaspokajanie indywidualnych potrzeb ludzi najbardziej potrzebujących. Czyli państwo, służąc ludziom najuboższym, może więcej przyczynia się do tworzenia dobra wspólnego niż, powiedzmy, popieranie czy umożliwianie jakiejś grupie ludzi przekraczanie tych granic bogactwa, wpływu na politykę, ograniczania tej inicjatywy społecznej, bo oni potrafią zastąpić wielu ludzi, wiele organizacji, wiele instytucji, bo uważają się, że tak są doskonali, są tak genialni, że oni nie potrzebują nikogo słuchać ani nikogo o nic pytać. Więc państwo, kiedy zaspokaja te potrzeby ludzi biednych, kiedy respektuje tę zasadę wolności, jaką posiada każdy obywatel, w ten sposób buduje dobro wspólne, a dobro wspólne jest po to, żeby państwo potrafiło, tak jak Kościół też działa, w sytuacjach koniecznych zareagować właśnie miłością społeczną. Czyli państwo nie musi trzymać się tak kurczowo prawa, jak to się na przykład u nas często dzieje, że kto ukradnie miliony, to dostaje odznaczenia i nagrody, a kto ukradnie 20 groszy, to idzie do więzienia i uruchamia się wszystkie procedury. My tym jesteśmy zbulwersowani, właśnie tą niesprawiedliwością, która dotyka przede wszystkim właśnie ludzi, którzy ciężko pracują, angażują się społecznie, a jeszcze za to zaangażowanie, za to respektowanie zasady miłości społecznej są prześladowani.
Czyli państwo słabe wobec silnych i silne wobec słabych.
Tak, można by to ująć. No to są wszystko no fakty, które mogą zaistnieć no, w różnych społeczeństwach i widzimy, że ten system demokratyczny, bo cały czas do niego wracamy, chcielibyśmy, żeby on funkcjonował. Mówi się często, że ten system, on ma autonaprawcze takie możliwości. To znaczy my, jako obywatele, przy następnych wyborach, widząc, że ktoś się nie sprawdza, mamy taką możliwość, żeby dokonać pewnej zmiany. Więc nie ma innego systemu, jeżeli mamy króla, który z pokolenia na pokolenie przekazuje władzę, no to wiadomo, że te możliwości zmiany rządzenia są no minimalne. Musi być rewolucja, żeby coś takiego dokonać. Demokracja daje nam do ręki narzędzia, które sprawiają, że możemy po pierwsze kontrolować tych, którzy sprawują władzę i po co pewien czas mamy możliwość wyboru no tych, do których mamy zaufanie. Na tym polega istota tak tylko praktycznie, technicznie rzecz ujmując, systemu demokratycznego, w którym żyjemy. Zakładamy, że jest to system, jak to Churchill mawiał, jest drugi w kolejności, bo najlepszego jeszcze nie wynaleziono, więc demokracja jest takim ułomnym systemem i cały problem demokracji polega na tym, że jeżeli w niej nie będzie ludzi sumienia, nie będzie ludzi zaangażowanych o dobro wspólne, o tę miłość społeczną też, no wtedy ten system zaczyna kuleć. Znaczy ludzie, którzy nie mają poczucia w sumieniu, poczucia sprawiedliwości, poczucia zatroskania o krzywdy drugiego człowieka, troszczą się tylko egoistycznie o grupy jakieś tam, o interes jakiejś partykularnej grupy, wtedy zaczynamy mieć problem z demokracją.
I także myślę, że ponieważ rozmawiamy o polskim kontekście, nie abstrahujmy też może od tego, co nazywamy Sitzem Leben, bo to, tożsamość polska budowana jest na chrześcijaństwie i w zasadzie Polska zaczęła się od chrztu Mieszka i jego dworu i wtedy zaczynamy mówić już o kształtowaniu się państwowości jako takiej. Natomiast ten kontekst Kościoła i obecności Kościoła w dziejach tego konkretnego polskiego narodu, on też nie, myślę, nie może być w tej naszej miłości społecznej w Kościele i demokracji pomijany, bo przecież nawet popatrzmy na to w ten sposób. Większość obywateli w Polsce to katolicy. Większość podatników w Polsce to katolicy. Większość rządzących w Polsce to katolicy, którzy również mówią, że przynależą do Kościoła, którzy uczestniczą w różnego rodzaju nabożeństwach, pokazują się tu czy tam, robią sobie zdjęcia z papieżem, z biskupami, gdy to jest potrzebne, przypominają, że są katolikami. Ale na przykład, gdy już tę miłość społeczną należałoby okazać w tworzeniu prawa, w ustawach, no to tu zaczynają się schody.
Możemy zapytać w tym momencie, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, bardzo istotne pytanie. I w tym miejscu pierwsza rzecz, która mi się rodzi, to jest pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego wybory ludzi takie deklarowane są inne od tych, które później się przekładają na jakieś takie wybory parlamentarne? To jest bardzo wiele czynników. Tu znowu moglibyśmy pewnie całe podręczniki i całe tomy analiz wprowadzać. Ja myślę, że jedną z rzeczy istotnych jest to, że chrześcijaństwo przeżywane jako głęboka wiara, jako przynależność do Chrystusa, no nam się, zakładamy, że wszyscy są katolikami, czy duża większość. Wydaje się, że doświadczenie takiej żywej wiary, no nie jest łaską, która spotkała właśnie tych 86% ochrzczonych, czy 90%, czy nie wiem, jak dane statystyczne mówią, że to wewnętrzne przekonanie do pewnych postaw wynikające ze spotkania z Jezusem Chrystusem, ja teraz mówię językiem kerygmatycznym, językiem takim wiary, jeżeli takich ludzi będziemy mieli, którzy takiego doświadczenia wewnętrznego przeżycia wiary, spotkania z Chrystusem doznają, myślę, że wtedy te wybory byłyby inne. Dopóki to chrześcijaństwo jest takie tradycyjne, takie powierzchowne trochę, niepogłębione też przez analizę pewną taką intelektualną. Ja rozumiem, że my rozmawiamy dzisiaj bardzo może trudnym językiem, ale to też jest rodzaj formowania moich własnych przekonań.
No bo popatrzmy, mamy z jednej strony na przykład dyrektora szpitala, który broni życie i mówi, że jest katolikiem, no i mamy prezydent miasta, która też mówi, że jest katolikiem. No i ta prezydent miasta zwalnia dyrektora szpitala, który uratował życie. Dlatego, że uratował życie. Mm-hmm.
No to jest bardzo konkretny przykład decyzji podejmowanych w systemie demokratycznym, gdzie mamy rozdział Kościoła i państwa. No jest to rzeczywiście decyzje tego rodzaju. No to wiadomo, że każdy podejmuje w sumieniu. Myślę, że to nikogo nikt nie zwolni ostatecznie polityka, człowieka, który jest w państwie, od odpowiedzialności swojego sumienia za podejmowane decyzje i ponoszenia konsekwencji później tego, tych wyborów, tych decyzji.
Pamiętamy, gdy obecna pani premier była ministrem zdrowia, gdy szukała kliniki aborcyjnej, żeby można było przeprowadzić aborcję, powiedziała, że ona swoje poglądy katolickie zostawia na klamce urzędu, do którego wchodzi. Jak to się ma?
No tu wchodzimy w ten obszar, który w encyklice, w wypowiedziach oficjalnych Kościoła nazywamy obecnością wiary czy religii w przestrzeni publicznej. Znaczy przyjęło się w naszej takiej europejskiej tradycji, że religia, od czasów oświecenia, nie powinna odgrywać roli w przestrzeni publicznej, w debacie parlamentarnej, że nie należałoby się odwoływać do argumentacji religijnej i że te symbole religijne na przykład w przestrzeni publicznej w związku z tym no, nie powinny się znajdować. Więc to jest taki bardzo szeroki, ja ustawiam to bardzo w takiej szerokiej perspektywie, obecności w ogóle wiary w przestrzeni publicznej. Jest to swego rodzaju no, podejście do tworzenia rzeczywistości społecznej, które przez Kościół katolicki, znowu moglibyśmy cytować o autonomii dóbr doczesnych, czyli o pewnym rozdziale Kościoła i państwa, coś, co w nauce Kościoła, w nauce Soboru Watykańskiego II jest no, zaakceptowaną, przyjętą nauką i ten rozdział jest w sumie też dobry, znaczy Kościół pełni inne zadania niż ma do spełnienia państwo.
Tak, Kościół jako instytucja.
Jako instytucja.
Ale jest członek konkretnego Kościoła, bo jeżeli ja mówię kazanie w Kościele, no i głoszę Ewangelię, tak? I teraz wypowiadam podczas liturgii idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie, to znaczy to, co słyszeliście, co dotykały wasze ręce, widziały wasze oczy, słyszały wasze uszy, przenieście do środowisk, w których jesteście, to znaczy wzywam do tego, żeby ktoś był prawdziwy, żeby był autentyczny. I teraz no pytanie, czy lekarz ma być właśnie taki, tę miłość okazywać w ten sposób, czy nauczyciel ma okazywać miłość w ten sposób, urzędnik w ten sposób, premier, prezydent, ktokolwiek w ten sposób, bo jeżeli nie, to znaczy, że za chwilę katolicy nie będą mogli wykonywać zawodu nauczyciela, lekarza, nie być prezydentem, no bo musi zostawić swoją katolickość, swoje przekonania na klamce urzędu.
No i te konsekwencje takiego radykalnego rozdziału państwa i kościoła są takie, jak ksiądz tutaj opisuje, mogły być takie, jak ksiądz opisuje. I rzeczywiście takie przykłady możemy zaobserwować, no, czy to w Polsce, czy gdzieś poza granicami Polski, nie? Że te elementy życia religijnego przy wykonywaniu funkcji publicznych, one nie powinny w żaden sposób odgrywać roli, co jest swego rodzaju schizofrenią, jest swego rodzaju, ja dużo przykładów mógłbym opisywać, pamiętam z Niemiec, gdzie nauczyciele religii na pytanie dzieci, co się stanie z babcią, która zmarła, mają odpowiedzieć dziecku wszystkie możliwe odpowiedzi religijne i dziecku powiedzieć na końcu, to ty teraz sobie wybierz, że albo babcia jest teraz, w ogóle jej nie ma, albo się reinkarnowała, albo jest teraz w raju, albo, no nie wiem, albo, no, więc nauczyciel religii w Niemczech, w Berlinie ma udzielić dziecku na pytanie o to, co się stało ze zmarłą babcią, wszystkie możliwe odpowiedzi i zostawić dziecku wolność, żeby mogło wybrać i nie może powiedzieć, jakie jest jego jakie osobiste jest zdanie. Więc to są już takie aberracje, to jest już taka forma, kiedy widzimy, że doprowadzamy nasze życie, które powinno być pewną całością, no doprowadzamy do absurdu. Więc ja myślę, że obecność Kościoła i obecność wiary w życiu publicznym, o czym tak często mówił papież Benedykt XVI, że ta obecność jest uzasadniona, że to jest dobra obecność, że to, jeżeli ktoś ma dobrze ewangelicznie ukształtowane sumienie, to jest kimś cennym dla społeczeństwa. No ja myślę, że stoimy na krawędzi takiego dużego cywilizacyjnego zakrętu, w którym albo jako chrześcijanie będziemy mogli pokazać, że jesteśmy autentycznie chrześcijanami, może nawet za cenę prześladowania, utraty jakichś przywilejów, które są z tym związane, ale żeby pozostać sobą i to te świadectwa o męczeństwie, no to też no, znamy ich bardzo wiele. Kiedy ktoś jest chrześcijaninem i w imię swoich wartości, przekonań, tego, że spotkał Jezusa Chrystusa i te wartości stały się dla niego ważne, jest w stanie poświęcić, no nie wiem, swoją karierę, czy to już są heroiczne niemalże decyzje. Wierzę, że takie osoby są, sam znam, czy to znowu w Polsce, czy w prześladowanych krajach, gdzie chrześcijanie cierpią. No można sobie życzyć, żebyśmy mieli takie świadectwo autentycznego życia. Jeszcze raz powtarzam, obecność chrześcijan we współczesnym świecie, Znaczy, czy obecność takich chrześcijańskich serc ukształtowanych właśnie poprzez Ewangelię jest naprawdę ważna. Ja przytaczałem przykład z mojego współbrata, który napisał doktorat właśnie o kapitale społecznym, nie? Czyli o takim... Kapitał społeczny to jest taka, powiedzmy, wartość ludzkiego życia, którą się oblicza w ilości przynależności do różnych instytucji, wspólnot, ilość relacji utrzymywanych z ludźmi na co dzień. To jest, im więcej mam znajomych, przyjaciół, im więcej się angażuję w jakieś inicjatywy społeczne, przynależę do różnych grup, tym większy jest mój kapitał społeczny, tym większą mam. Więc się okazuje, że tam, gdzie są chrześcijanie, tacy autentycznie żywi, uczestniczący w liturgiach, modlący się chrześcijanie, tam jest kapitał najwyższy. Tam ludzie tworzą sieci, są we wspólnotach, nie są samotni, pomagają sobie nawzajem. Więc jeżeli chcemy stworzyć takie państwo, uważam, że chrześcijanie mają w tym miejscu do odegrania niezwykle istotną rolę. Marzy mi się o tym, żeby były te wspólnoty parafialne, o których mówimy. Bo my czasami mówimy też o innych, że coś źle postępują, krytykujemy ich, ale myślę, że istotną rzeczą jest pokazanie światu, że my potrafimy budować autentyczne relacje, autentyczne wspólnoty, w których jest miłość społeczna, w którym sobie potrafimy pomagać i w ten sposób przyciągać też innych. Uważam, że to jest, tego nam nikt nie zabroni. Tego żadne prawo nam nie zakaże. I to jest droga, którą można odnawiać społeczeństwo. Ja miałem okazję wielokrotnie być w Indiach na przykład, gdzie moi współbracia pracują. Tam chrześcijan jest 1%. Jeden na 100. To są malutkie grupy i one trwają od dziesięcioleciu. Mała wspólnota, 30-40 osób. Ale one przyciągają uwagę innych, bo oni są solidarni między sobą. Są braterscy. I tam jest prawdziwa miłość społeczna, to co nazywamy. I dzięki temu promieniują na otoczenie, więc ja myślę, że tego nam nikt nie jest w stanie zabronić. I jeżeli takie wspólnoty będziemy tworzyć, wtedy ja się nie obawiam o prawa ustanawiane w Polsce. Chrześcijaństwo, tak jak za czasów Juliana Apostaty, przetrwa różne próby. Chodzi o jakość też naszych wewnętrznych relacji. Miłość społeczna w Kościele, która później będzie promieniowała też na całe życie społeczne.
My tutaj musimy też wprowadzić taką ważną definicję. Ona tu się w jakiś sposób ujawniała, ale ja chciałbym ją w tej chwili już tak jasno sformułować. Otóż miłość społeczna nie ma swojego źródła w Ewangelii, tylko miłość społeczna ma swoje źródło w nauce społecznej Kościoła. A nauka społeczna Kościoła wychodzi nie od Ewangelii, jakbyśmy chcieli, niektórzy tak się wydaje, tylko od rozumu i prawa naturalnego. Katolicka nauka społeczna to nie jest powtórzenie tego, czego nauczał Jezus. Bo my tego nie możemy narzucić żadnemu społeczeństwu. To nie jest nasze zadanie. My możemy głosić Ewangelię, to jest zadanie Kościoła, ale rozmawiamy cały czas o tej sferze miłości społecznej i miłości chrześcijańskiej. I otóż, jak ma wyglądać miłość społeczna, to mówi nam rozum i prawo naturalne. Natomiast również nauka społeczna Kościoła uczy nas o polityce. I czym jest polityka? Ano właśnie, polityka to jest działalność, która należy do zakresu rozumu autoodpowiedzialnego. Przepraszam, tu używam mądrych stwierdzeń, ale to jest teoria katolickiej nauki społecznej. Czyli polityka to jest autoodpowiedzialność tych, którzy tam idą. I tutaj dochodzimy do tego, o czym mówił Zenon. Jeśli my wybierzemy ludzi, którzy są auto nieodpowiedzialni, to żadna katolicka nauka społeczna ani żadna miłość społeczna im nie pomoże. Bo on jest auto nieodpowiedzialny. Do polityki powinni iść auto odpowiedzialni ludzie, którzy będą się kierować właśnie tymi zasadami, tymi normami, które płyną z rozumu i prawa naturalnego. A Kościół, zresztą po to właśnie jest polityka, żeby wprowadzać sprawiedliwość społeczną. To jest zadanie polityki, to nie jest zadanie Kościoła. A Kościół po co jest? No Kościół jest po to, żeby ten rozum działał uczciwie. I papież Benedykt XVI nazywa to oczyszczaniem tego rozumu. Bo ten rozum jest nieustannie bombardowany, jest nieustannie poddawany niesamowitym wpływom, bardzo nieraz destrukcyjnych wpływów. My sobie z tym nie radzimy. Jeśli mamy w naszym indywidualnym życiu problemy, to idziemy do spowiedzi po gruntownym rachunku sumienia po to, żeby oczyścić swoje patrzenie na świat. Żeby ten obraz Boga na nowo przemówił do nas, prawda? I ci, którzy idą do polityki, potrzebują najpierw katolickiej nauki społecznej, podkreślam, to jest nauka, która wychodzi od rozumu i prawa naturalnego, czyli od tego, co jest wspólne naturze każdej istoty ludzkiej. Tutaj nie trzeba się legitymować wyznaniem, religią. Tutaj mamy to wszystko wspólne. Ale Kościół, nie mieszając się do polityki, czyli do tego wprowadzania sprawiedliwości społecznej, może pomóc oczyścić rozum, żeby działał uczciwie, może pomóc wyeksponować prawo naturalne, a Kościół z racji swojej misji, jaka została mu przez Chrystusa polecona, jest również siłą społeczną, która może podjąć te zadania, które na zasadzie subsydiarności, czyli zasady pomocniczości, nie musi państwo wykonywać. Bo to, co już powiedzieliśmy, zasada pomocniczości, tyle władzy, ile konieczne, tyle wolności, ile możliwe. I tutaj tyle wolności, ile możliwe, tu wchodzi Kościół. Kościół ma być jedną z tych sił społecznych, które będą poprzez to, że są takie spontaniczne i bezpośrednie w działaniu, będą pomagać ludziom najbardziej potrzebującym. Czyli z jednej strony Kościół tę funkcję oczyszczającą spełnia poprzez przede wszystkim naukę społeczną, ale z drugiej strony Kościół potrzebuje też w jakiś sposób współpracy z instytucjami państwowymi. On w realizowaniu miłości czynnej nie może wchodzić w spór z państwem, bo tu nie ma o co się spierać, nie? Natomiast nieraz to sztucznie jest wywoływane w postaci tych stwierdzeń, że Kościół się miesza do polityki, bo broni życia, prawda? To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Więc tak podsumowując, jeśli mówimy o miłości społecznej, bardzo mocno to podkreślam, wchodzimy na teren, w obszar katolickiej nauki społecznej, która wychodzi od rozumu prawa naturalnego i to jest wspólne nam wszystkim, bez względu na religię. Natomiast Kościół w swojej miłości chrześcijańskiej kieruje się Ewangelią. Nie naruszając praw naturalnych. Bo tutaj nie widać żadnej sprzeczności. Więc z jednej strony w tej płaszczyźnie miłości społecznej Kościół musi być dialogiczny, musi być otwarty na spotkanie, na rozmowę, na dialog, na komparację, na współpracę i nie może się obrażać. Nie może powiedzieć, zabieram swoje zabawki, mnie to nie obchodzi, bo ja tutaj nie widzę możliwości swojego działania. Przypomnijmy sobie tutaj przywoływanego też w czasie tego programu telewizyjnego naszego prymasa tysiąclecia, który postrzegany był jako kardynał czerwony w rozumieniu, że za daleko posunął się we współpracy czy ulegał powiedzmy władzy komunistycznej w Polsce. Dopóki mógł, rozmawiał, ale jeśli został postawiony pod ścianą, powiedział non possumus, dalej już nie możemy się cofnąć. Więc ja myślę, że zadaniem Kościoła w Polsce, zresztą tak jak w każdym innym miejscu, jest najpierw właśnie stworzyć ten obszar wymiany, dialogu, rozmowy w płaszczyźnie nauki społecznej. Ale w realizowaniu miłości Kościół jest zobowiązany, zobligowany. To jest po prostu jego misja zbawcza. Czyli od tego, jak jest miłość w Kościele realizowana, zależy zbawienie. Nie tylko od tego, jak głosimy słowo, nie tylko od tego, jak udzielamy sakramentów, ale również, a może, jak się okazuje tu z wypowiedzi przywołanego Juliana Apostaty, może to jest właśnie przede wszystkim zadanie Kościoła. Wprowadzanie miłości, czyli diakonii.
Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości.
Tak, tylko jest. Z miłości.
Księża, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nasi dzisiejsi goście. Zapraszamy Państwa do rozmowy z księżmi. Numer telefonu 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południowej. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, a także dwa numery telefonii w naszej rodzinie, bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. 27 minut po 22. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Tadeusz z Podkarpacia. Ja tylko takie krótkie pytanie. Czy dochodzenie prawdy za wszelką cenę jest objawem miłości i czy nie? Ja nie mam na myśli takich dochodzenie na szczeblu takim już państwowym, ale załóżmy sąsiedzkim. Że czasem się to kończy nawet sądami, czy właśnie takie dochodzenie tej sprawiedliwości, tej po której stronie jest racja, czy jest to objawem miłości? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Tadeuszu, szczęść Boże. Mhm.
Bardzo dziękujemy Panie Tadeuszu. No jest to pytanie bardzo takie, bardzo, bardzo konkretne i bardzo ważne. Myślę, że wiele osób stoi przed takim dylematem, czy dochodzić swoich praw, czy krzywdę, którą się doznało, wyrównywać, czy szukać sprawiedliwości przed różnymi sądami, czy w jakichś innych instytucjach. No ja myślę, że jeżeli nie ma sprawiedliwości, jeżeli czujemy się pokrzywdzeni i ta druga osoba, która nas skrzywdziła, no też nie czuje jakiejś potrzeby, żeby przeprosić nawet, no to bardzo trudno jest wtedy żyć. To znaczy to poczucie krzywdy w nas żyje długie lata. No i wtedy okazywanie miłości jest też bardzo, bardzo trudne, więc ja myślę, że to zależy też od wielu, wielu bardzo konkretnych przykładów, nie? Trzeba by może, no czasami warto dla pewnego, no nie wiem, dla zachowania spokoju, dla zachowania pewnej harmonii, żeby nawet zrezygnować z jakiegoś odwetu czy poszukiwania jakiejś sprawiedliwości, ale to są już bardzo konkretne przykłady. Ja w tym momencie nie umiem, nie postawiłbym takiej zasady bardzo ogólnej, że za wszelką cenę trzeba dążyć do sprawiedliwości i myślę, że nie we wszystkich sytuacjach jakby to poszukiwanie tej sprawiedliwości doprowadzi później do harmonii, bo też czasami takie procesy, jak wiemy, takie dochodzenie do swoich praw, no jeszcze dodatkowo powoduje, że powstaje krzywda. Ja myślę, że też warto w takich sytuacjach, nie, kiedy takie sytuacje się dzieją, żeby no, poszukać kogoś, żeby się poradzić w takiej sytuacji, zapytać kogoś o co by zrobił na tym miejscu, czy dalej szukać swoich racji, czy też raczej przebaczyć, wyciągnąć rękę. Myślę też, że dla nas chrześcijan bardzo ważnym elementem będzie zawsze życie duchowe i taka osobista rozmowa z Panem Bogiem na modlitwie, co On nam podpowie wtedy, co będzie jego sugestią na modlitwie, co On w naszym sercu powie, czy też będzie nas raczej mówił, że należy wyrównać rachunki i szukać sprawiedliwości, czy też raczej no, zostawić to Bożemu miłosierdziu. Ale to są bardzo trudne pytania i zdaję sobie sprawę, że moja odpowiedź też jest bardzo taka ogólna, ale myślę, że słuchacze też doskonale wiedzą, że są bardzo różne sytuacje i w różnych sytuacjach też postępujemy w różny sposób.
Ja bym tutaj dodał, że to też zależy, czy sprawa jest o charakterze wspólnotowym, czy indywidualnym. Bo tak jak słuchacz tutaj nam w jakiś sposób to podpowiedział, czy to jest sprawa miłości społecznej. Miłości społecznej jest wtedy, kiedy dotyczy nie tylko mnie, ale innych ludzi. Może to dotyczyć moich najbliższych, może to dotyczyć właśnie jakiejś większej grupy. Tutaj trzeba dochodzić praw. Ale w wymiarze indywidualnym, to zgadzam się tutaj z tym, co mówi ksiądz Zenon, tutaj trzeba się kierować tą miłością chrześcijańską najpierw, żeby nie popaść w jakąś zawiść, w nienawiść, w jakąś rozpacz, w jakąś niechęć. Jeśli to jest aspekt indywidualny, ja cierpię i nikt inny w tym nie uczestniczy, to kierowałbym się miłością chrześcijańską. Wybaczył nawet wtedy, kiedy nie rozumiem, dlaczego mnie to spotyka. Wydaje mi się, że Bóg powinien stanąć po stronie sprawiedliwości, czyli po mojej stronie, a nie staje. Ale tutaj właśnie wchodzi ta miłość taka, która kieruje całą działalnością Kościoła i działalnością tych i życiem tych, którzy do Kościoła należą, czyli kieruje się miłością, która przebacza. Ale jeszcze raz podkreślam, jeśli w taki spór zaangażowani są inni ludzie, to jest jakieś dobro wspólne, nie tylko moje, to ja nie mogę za innych decydować i trzeba rozważyć, czy należałoby może jednak podjąć bardzo radykalne środki i o to dobro wspólne walczyć i to wszystkimi możliwymi sposobami.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego to nasi dzisiejsi goście, a temat miłość społeczna w Kościele i demokracji. Kontynuacja rozmów z godziny 18.00. 15. Zapraszamy także Państwa, przypominam, numery 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, telefony w naszej rodzinie 536-600-200 i zagranica 655-2333 oraz 655-2366. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i gości. Jestem wzruszona, że ten temat został poruszony. I powiem tak, to moją refleksję taką może naiwną, że w państwie, w demokracji i w ogóle w strukturze państwa, w Kościół jest, tak sobie tutaj już uświadomiłam jeszcze dokładnie w czasie tej słuchania tych rozmów, że Kościół jest szalenie niezbędny przez to, że w Kościele jest bardzo ważne sumienie, wiara, nadzieja, miłość, czego w strukturach państwa, no, w demokracji nie widzę tego w każdym razie. Dam taki prosty przykład, bardzo naiwny. Mianowicie, no, mieszkam w Warszawie i teraz gdzieś wyczytałam, że teraz z myślą o seniorach, czyli o starszych ludziach, prawda, pani prezydent Warszawy będzie, no, chce jakoś umilić to życie i mówi się o tym, że będzie taki tydzień poświęcony im i tam będą uczyć seniorów, jak obsługiwać komputer, jak coś tam. No więc wydaje się, że to jest bardzo miła inicjatywa, ale właśnie gdyby państwo współpracowało z Kościołem i pani prezydent na przykład Warszawy porozmawiała na przykład, czego ludziom trzeba, bo właśnie księża i ludzie sumienia być i członkowie Kościoła żywego często mogliby podpowiedzieć, mianowicie w Warszawie jest tak mało ławek, to jest ważne dla seniorów, ludzie siedzą w mieszkaniach, takie rzeczy pani prezydent nie widzi. Dziś widziałam film o prezydencie Starzyńskim, o tym jak widział Warszawę. No, powinno się brać przykład z takich ludzi, którzy przed wojną często ludzie władzy również byli ludźmi wierzącymi i takimi ludźmi sumienia, czyli miłość i dobroć jest tu ważna. Ale żeby wskazać to, to właśnie Kościół szalenie byłby pomocny. No, po prostu tak. Myśli się o kulturze w demokracji, prawda, o wysokiej kulturze. Mamy tu Radę Osiedla w mojej dzielnicy, która od 4 kadencji, zresztą tak tę samą, która myśli o tym, żeby w klubie jakimś stworzyć jakieś warunki do wysokiej kultury, ale państwo i demokracja to jakby pozbawia się pewnych takich cech, które dotyczą godności ludzkiej, bo żeby była wysoka kultura, trzeba o nią dbać, ale najpierw zapewnić właśnie trzeba ludziom te ławki, nie eksmitować z byle powodu, pochylić się nad biedą, podchylić się nad właśnie człowiekiem. I na koniec, bardzo przepraszam, przytoczę to, co mnie bardzo wzruszało zawsze w tym w spojrzeniu biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, świętej pamięci, który bardzo był skromnym człowiekiem i zawsze dawał takim, jałmużna jest przecież od wieków, to też jest ta element dobroci Kościoła, uczy, prawda, patrzenia na biedę. Panie z Kościoła, w którym, prawda, z Kamionka, mówiły, księże biskupie, proszę nie dawać tam, dawał 2 złote tam, czy ileś, prawda, i dawał taki przykład, a one mówiły, no, proszę nie dawać, bo to oni przepiją tam ktoś, a on mówił tak, ja im daję na chleb, a co oni z tym zrobią, to jest sprawa ich sumienia. I to właśnie to państwo demokratyczne, w którym na przykład mówi się, że brudno jest w domu, to zabrać trzeba dzieci, na przykład, odwraca pewną sprawę, znaczy w ogóle opacznie patrzy na to, co jest człowiekowi potrzebne. Na poziomie godności. Kościół by wskazał pani Gronkiewicz też drogę, gdyby słuchała, bo podobno jest wierząca, najpierw zapewnić ludziom, słabym ludziom, coś, co uświadomi im, że mają poczucie bezpieczeństwa, a potem myśleć o wysokiej kulturze. Pomieszałam może wiele rzeczy, bardzo przepraszam, ale wywołała ta cała dyskusja we mnie tyle refleksji. Z Bogiem, serdecznie dziękuję.
Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy serdecznie Warszawę i Kamionek. No ja chciałbym tak, że ta pani wypowiedź, ona we mnie też takie dwie dalsze refleksje obudziła. Jedna to jest to, że w tej miłości takiej społecznej, czyli takiej trosce o ludzi potrzebujących, bardzo ważna jest umiejętność wsłuchiwania się w ich potrzeby. To wymaga dialogu, to wymaga słuchania. Znaczy my czasami, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, kiedy próbujemy okazać komuś swoją miłość, swoją pomoc, swoją troskę, bardzo często robimy tak machinalnie. Tymczasem chrześcijańskiej miłości nie chodzi o to nawet, żeby komuś materialnie pomóc, tylko żeby nawiązać z tym człowiekiem relacje, żeby posłuchać go. Czasami to spotkanie z drugim człowiekiem jest czasami ważniejsze od tego, co damy mu do zjedzenia. Ja znowu nie chcę wchodzić w głębokie cytaty, ale bardzo mi się w encyklice społecznej papieża Benedykta XVI Caritas in Veritate, to jest taka późniejsza encyklika społeczna, on napisał takie zdanie, które dotyka serca. Jedną z form najgłębszego ubóstwa, jakiego człowiek może doświadczyć, jest samotność. W gruncie rzeczy także inne rodzaje ubóstwa, łącznie z materialnym, rodzą się z izolacji, z tego, że nie jest się kochanym, albo z trudności kochania. Znaczy, ubóstwo człowieka, ta potrzeba najgłębsza, o której mówimy, ona się rodzi stąd, że człowiek jest samotny albo nie ma nikogo, kto mu pomoże. Jeżeli mielibyśmy sieci, dobrze działające rodziny, zdrowe, takie, które, no nie wiem, potrafią tę miłość, taką autentyczną miłość przekazywać, troszczyć się o siebie nawzajem, myślę, że tego ubóstwa i takich potrzeb byłoby no znacznie mniej. Więc to jest ta jedna myśl, że miłość społeczna wymaga bardzo uważnego, wrażliwego wsłuchiwania się w to, o co ludzie tak naprawdę proszą, jakie są ich potrzeby. A druga myśl, w podobnym nurcie, no tak się składa, że akurat ja jestem Palotynem i tak powracam do tych myśli takich moich odwiedzi, moich współbraci w Afryce na przykład, kiedy mogłem doświadczyć tego, jak pomoc humanitarna jest tam dostarczana w sposób zupełnie nieodpowiedzialny, powiedziałbym wręcz, zbędny i nieodpowiedzialny. Znaczy dostarcza się ludziom jakąś taką pomoc, której oni zupełnie nie potrzebują, no nie pytając ich o to, co naprawdę im jest potrzebne. Wręcz uzależniając ich jeszcze od dalszej pomocy. Więc ja myślę też, że w tej miłości społecznej, o której mówimy, w takim pomaganiu sobie, no też jest ta nasza pomoc, czy jeżeli my nawet sami się angażujemy w jakąś taką pomoc, nie wiem, w różnych organizacjach, no to też to wymaga troszeczkę rozeznania, co to jest za organizacja, komu ona pomaga, w jaki sposób pomaga. Bardzo często jest tak, że te organizacje pochłaniają mnóstwo pieniędzy na swoją własną obsługę. Bardzo niewiele jest przekazywane dalej do tych, którzy naprawdę potrzebują. A i z całą świadomością słów tutaj wypowiadanych chcę powiedzieć, znaczy z mojego doświadczenia, ta pomoc, która płynie kanałami kościoła w Afryce na przykład, to jest najbardziej efektywna pomoc ze wszystkich możliwych. Znaczy ci misjonarze, którzy tam mieszkają, którzy pomagają konkretnym ludziom, budują szpitale i szkoły, nie mieszkają w hotelach, nie latają samolotami w pierwszej klasie, tylko oszczędzają każdy grosik, żeby pomagać ludziom. Więc to jest taka druga myśl, którą w tym kontekście, o czym pani mówiła, że jeżeli chce się pomagać komuś, to trzeba poznać jego potrzeby i przemyśleć dokładnie, co tak naprawdę ten człowiek potrzebuje i co najbardziej będzie mu służyło dla jego dalszej przyszłości.
Ja bym tu też dodał to, co wybrzmiało z wypowiedzi pani Marii, mianowicie to, że każda władza, która ustala z góry i panuje nad wszystkim, jest złą władzą. Czy to jest władza w wymiarze państwa, czy społeczności lokalnej, czy nawet tej najmniejszej wspólnoty, jaką jest rodzina, kiedy się nie rozmawia, tylko narzuca, to tam rodzi się bunt, rodzi się niechęć, rodzi się złość. Natomiast każda władza, która dostrzeże i wesprze każdą inicjatywę, zwłaszcza tę inicjatywę, która rodzi się w sposób spontaniczny i wynika z tego, że jest bliska ludzi, powinna być przez mądrą władzę wsparta. Stąd ten wniosek ogólny, że tu, gdzie jest właśnie otwartość na Kościół, który jest jedną z takich żywotnych sił społecznych, reagujący spontanicznie, dlatego że jest blisko z ludźmi, to zawsze przynosi jakiś owoc. Ja się zgadzam z panią Marią, że im więcej byłoby inicjatywy władz jakichkolwiek, współpracy z parafiami, z diecezjami, mielibyśmy o wiele większe efekty, zwłaszcza w tej dziedzinie służenia tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, albo wspierania tych, którzy mają inicjatywę, ale potrzebują motywacji.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Wejherowa. Pozdrawiam gościa, pozdrawiam ojca Dariusza. Przysłuchuję się od jakiegoś czasu tej audycji. No, piękny temat, miłość społeczna w Kościele i demokracja. I w demokracji myślę, że ta miłość to w Kościele owszem, ale w demokracji niekoniecznie. Ponieważ demokracja rządzi się prawami większości. I jeżeli my tą większość będziemy budować z ludzi, którzy już za chwilę nie będą mieli na chleb, którzy nie będą mieli na opłaty, którzy borykają się z wieloma problemami, to niekoniecznie muszą tą miłością jakby się afiszować, bo będą walczyli o przeżycie, o przetrwanie. Mamy taki szczególny okres teraz, kiedy przygotują się osoby do wyborów samorządowych. I też obserwuję, rozmawiam z wieloma osobami. No jak to? No to trzeba przeżyć. Ja nie mam czasu. Akurat w mojej parafii jest teraz, są święte misje, więc no szokowany był, jak przyszedłem do kościoła, jak tak malutko ludzi jest. Przed laty pełen kościół. Dzisiaj na oko 70% może zajętych miejsc, gdzie oni zostali. Kto ich wypędził z tego kościoła? Po prostu powiedział mi kolega, oni są w pracy, oni są za granicą. Oni muszą zarabiać na drugim etacie, może na trzecim. Więc ta demokracja, którą my tak się szczycimy, po prostu wypędza ludzi z kościołów. Wypędza ludzi z tego miejsca, gdzie najważniejsze jest prawda, dobro i piękno. Demokracji nigdy nie będzie ani prawdy, ani dobra, ani piękna. Widzimy, co się dzieje teraz w Sejmie, tak? Mamy za chwilę przyjąć ustawę o gender. Gdzie tam jest piękno? Degradacja człowieka. Degradacja właśnie tych wszystkich prawd, które od 2000 lat Kościół nas naucza. Myślę, że również ambona tutaj ma duże znaczenie. Ambona też powinna ludziom przypominać, co to właśnie jest ta prawda, dobre, piękno w kontekście właśnie zderzenia z demokracją, którą tak się bardzo szczycimy. A to jest niestety utopia. Nigdy nie będzie tak i nie będzie dobrze, że trzech ludzi o ograniczonych możliwościach intelektualnych zawsze przegłosuje dwóch profesorów, powiedzmy, tak? Bo też są takie zjawiska. Także nie jest to doskonały system. Wiemy, że są lepsze, ale nie to miejsce w tej chwili, żeby to rozciągać. Ja tylko chciałem zaakcentować ten problem właśnie tej miłości w Kościele, a demokracja jest jakby tutaj przeciwstawna temu wszystkiemu, w której nie ma ani prawdy, ani dobra, ani piękna. Szczęść Boże, serdecznie dziękuję za tę audycję.
Dziękujemy panie Jarosławie, szczęść Boże.
Panie Jarosławie, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, pełen troski. Doskonale pana rozumiem, kiedy sam porównuję ten upływ czasu jako wyznacznik ocen dokonujących się przemian. Otóż powrócę tutaj w odpowiedzi do tego, co już mówiłem. Demokracja, która realizuje swoje cele poprzez politykę, musi się kierować rozumem i prawem naturalnym. I do polityki powinni iść ludzie, którzy wykorzystują rozum autoodpowiedzialny. Polityk to powinien być odpowiedzialny najpierw przed samym sobą. Zresztą podobnie jest w Kościele. Katolik to nie jest ten, który właśnie zajmuje miejsce w Kościele, w ławce swoje tam wyznaczone, jest na Eucharystii, słucha Słowa Bożego, spełnia swoje podstawowe obowiązki. Bo chrześcijanin to również jest ten, który działa w porządku społecznym. Ja bym tutaj powiedział prawdę, o której ludzie świeccy nie chcą słyszeć i jakoś trudno im to przyjąć do świadomości. Zadaniem ludzi świeckich jest budowanie Królestwa Bożego w świecie. Nie Kościoła w świecie, Królestwa Bożego. A to wymaga zaangażowania. Zaangażowania w kształtowanie właściwego życia społecznego, mimo wszystkich trudności, mimo różnych obiekcji co do oceny tego, jak czas wpływa na to, co obserwujemy. A z drugiej strony trzeba szukać współpracy z innymi obywatelami. Podkreślam, obywatelami, bo tu nie chodzi, żebyśmy szukali tych, którzy tak samo wierzą, tak samo kochają, tylko z obywatelami, zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnością. Katolik w życiu społecznym musi umieć współpracować. Właśnie my tu ciągle to podkreślamy. Katolik nie może uprawiać prozelityzmu w miłości społecznej. On tam musi być tym, który kieruje się tą autoodpowiedzialnością. Nam nie wolno załamywać rąk, nam nie wolno tracić nadziei, bo ten trudny czas, który przeżywamy, wymaga od nas działania. Jak mamy działać? No tutaj nie ma recepty, nie ma jednej ogólnej odpowiedzi dla wszystkich, którzy o to by mnie zapytali. To jest ta właśnie autoodpowiedzialność. Jak ja mogę się w tę politykę, którą obserwuję, w te przemiany demokratyczne włączyć, to decyduję ja sam. Bo w Kościele to ja muszę, mam przełożonego, mam hierarchę, mam kapłana, ale w świecie to ja jestem sam dla siebie tym, który ma i wyznaczać zadania, i kontrolować, i rozliczać. I tu mi nikt nie podpowie, co ja mam zrobić. Ja muszę się sam odnaleźć w tym porządku społecznym, w jakim żyję.
22:54, kolejny telefon, proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można?
Tak, słuchamy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze
ziemi tymbarskiej. Kłaniam się gorąco czcigodnym kapłanom z ojcem i Dariuszem na czele i kłaniam się wszystkim słuchającym. No, temat jest bardzo ważny, bo dotyczy aktualnie dominującego ustroju w świecie. No i dotyczy bezpośredniego naszego życia, czyli polityki. A tak w praktyce, jako nas, śmiertelników zwykłych, no cóż, interesuje przede wszystkim, jak funkcjonuje, jak są urządzone i jak funkcjonuje wszystkie instytucje, od najdrobniejszych po międzynarodowe. I teraz porządek, no czy to jest porządek Boży, czy porządek przeciwny. Otóż, no jeżeli chodzi o ustanowienie, no czyli wpływ ludzi na bieg zdarzeń, na politykę, to wystarczy samorząd, nie potrzeba demokracji koniecznie, dlatego że demokracja, jak wszyscy wiemy w całym świecie, polega na tym, kto zyska większość. No i jeżeli nawet w tej chwili w zachodnich krajach większość potrafi przegłosować najbardziej bezbożne ustawy, wystarczy popatrzeć, ile się morduje dzieci nienarodzonych, ile się eutanazji przeprowadza, a to wszystko ustanawiają ludzie. Zresztą tak dopatrując się demokracji, to początek to widzę w raju, kiedy człowiek pod wpływem szatana nagle uzdrowił sobie, że będzie on stanowił o tym, co jest dobre, a co złe, a nie to, co Pan Bóg postanowił. Ja myślę, że jest to bardzo trudny temat. Uważam, że porządek naturalny to jest porządek hierarchiczny. Oczywiście nie ma idealnych systemów w świecie, bo to jest niemożliwe, ale mówię o naturalnym. No i myślę, że w Polsce jeszcze się doczekamy, że przy niektórych krajach przynajmniej, że wróci porządek hierarchiczny i czego sobie i swojemu narodowi życzę. A widzimy, że demokracja w Polsce już działa taka już obecna od 25 lat, a skutki są coraz gorsze. Zresztą w moim przekonaniu każda demokracja prowadzi do absolutnej dyktatury i daj Boże, żeby się w Polsce tego nie doczekali, więc na całym świecie szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo dziękujemy za ten zatroskany głos. No to, co pani powiedziała, to są te obawy, które, czy przestrogi, które wypowiadali Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, czy papież Benedykt, no i które też żyją w naszych sercach, że demokracja, w której nie będzie właśnie wartości, nie będzie ludzi, którzy te wartości w sercach będą nosili, no ona się zamienia w dyktaturę, zamienia się w totalitaryzm, zamienia się w jakieś, no takie formy naszego życia, które napawają nas lękiem. Więc ja, no ta wypowiedź pani, ona pokazuje, że no istnieje taka obawa, że to wszystko, co dzisiaj nawet mówimy, dyskutując o tym, że potrzeba do naszego życia społecznego wprowadzać wartości, to wynika z tego, z takiej obawy, żeby nie stało się to, o czym pani też mówiła i o czym przestrzegali papieże, czy dokumenty Kościoła na ten temat mówią. Ja myślę też, że jeżeli w takich sytuacjach, kiedy dostrzegamy, i to nie jest znowu tylko Polska, chcę powiedzieć, no tak troszkę poszerzam nasze spojrzenie, że rzeczywiście dostrzegamy coś takiego jak pewnego rodzaju kryzys demokracji. No to było dla mnie ewidentne teraz w czasie wakacji, kiedy byłem, wspominałem to na początku, właśnie na spotkaniu ze studentami z Niemiec, z Polski i z Ukrainy. To spotkanie było w Berlinie i to spotkanie, ono jest przygotowywane cyklicznie przeze mnie i tam przez właśnie Akademię Katolicką w Berlinie, przez nasz uniwersytet od 15 lat. I chcę powiedzieć naprawdę, że ci zaproszeni goście, a byli to parlamentarzyści niemieccy, czy parlamentarzyści też z Parlamentu Europejskiego, naprawdę wyczuwałem, to jest moje subiektywne odczucie, ale chcę się z tym, z Państwem, ze słuchaczami dzisiaj podzielić. Naprawdę jakiś taki entuzjazm, że ta demokracja prowadzi do dobrego celu, no nie słychać było w tych głosach. Może zaprosiliśmy akurat takich prelegentów, którzy tego entuzjazmu nie potrafili nam przekazać. Ale ja myślę, że jest coś takiego jak zmęczenie tą demokracją, która wymaga czasu. Wszystko toczy się tak jakoś wolno i no jak widzimy te decyzje podejmowane w Europie Zachodniej, w różnych państwach, no to nie są decyzje, które prowadzą do tego, że życie ludzkie jest szanowane, tylko wręcz no jest niszczone. Więc ja podzielam obawy może też wielu słuchaczy, którzy w tym duchu myślą, którzy czują w sobie jakąś taką obawę. I ja też chciałbym tutaj jako chrześcijanin powiedzieć, do chrześcijan to mówię, że my mamy w tej sytuacji naprawdę bardzo ważną rolę do spełnienia jako obywatele, którzy w swoim przekonaniu, że te wartości, według których chcielibyśmy kształtować nasze osobiste życie i życie społeczne, one naprawdę mają sens, są dobre dla ludzkiego rozwoju, dla społeczności. I chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy potrafili łączyć się, dyskutować na ten temat, dzielić się swoimi doświadczeniami. No i też, tak jak używałem tego wcześniej w czasie tego pojęcia społeczeństwo obywatelskie, czyli takie, to jest coś innego niż demokracja. Społeczeństwo obywatelskie to jest takie społeczeństwo, w którym właśnie obywatele oddolne inicjatywy zaczynają tworzyć. Więc mam nadzieję, że jako chrześcijanie będziemy potrafili tak oddolnie jeszcze raz zachwycić się tymi wartościami, które mamy, nadzieją, którą w nas żyje, tą miłością chrześcijańską, która otwiera naprawdę perspektywy na przyszłość i nadaje sens naszemu życiu, żeby nie ulec właśnie takiemu zniechęceniu, pewnego rodzaju depresji, powiedziałbym wręcz, że wszystko jest takie złe. Wierzę głęboko, że Boży Duch też potrafi w nas rozpalać taki entuzjazm i nawet jeżeli to będą małe kroki, to tymi małymi krokami będziemy przemieniali tę społeczność, w której żyjemy.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam Radio Maryja.
Kłaniamy się.
Proszę Ojca, jest taka sytuacja, ja jestem osobą niepełnosprawną, jestem po inwalidze pierwszej grupy, jestem po kilku operacjach onkologicznych, nie wychodząca z domu, mieszkam z synem alkoholikiem, jestem, mam usługi 2 godziny z opieki społecznej. Ja zmierzam ku temu, jaka jest obojętność i brak miłości do człowieka. Mam głęboką wiarę swoją i chyba ta wiara mnie trzyma, bo onkologia mnie po plecach klepie i mówią do mnie, że jesteś niesamowita, że pomagasz nam w walce ze straszną chorobą. I proszę Ojca, proszę posłuchać. Słucha Ojciec mnie?
Nie tak, tylko ja, ale wszyscy. Także goście.
Słuchamy wszyscy, tak.
Słuchają właśnie wszyscy. No, to tym jest lepiej, bo teraz wzniosłam ręce do Boga, żeby się mogła połączyć z Radiem Maryja. Nigdzie nie mogę uzyskać pomocy żadnej znikąd. Już nie mówiąc o pomocy materialnej. Mam 1367 zł emerytury. Sama utrzymuję dom. Bo syn jest alkoholikiem. To był bardzo inteligentny chłopak. Był wychowany w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Kamęczyńskiej 53. Tam skończył liceum ogólnokształcące. I tutaj ja mieszkałam na Ząbkowskiej 19, mieszkała 83. I od 10 lat temu tamten dom został przeznaczony do rozbiórki. I dali mi tutaj mieszkanie w ubeckim domu, w ubeckim, bo tutaj na Cyryla i Metodego jeden mieszkanie.
Ale niech pani nie mówi do końca swoich wszystkich danych, bo to jest naprawdę niepotrzebne na antenie i nie wszyscy muszą wiedzieć, pod jakim numerem pani mieszka, gdzie pani mieszka.
Żeby wszyscy wiedzieli.
Ale właśnie ja bym nie chciał, ponieważ to są pewne dane, które różnie mogą być wykorzystywane, wie pani? Również bez miłości ktoś może przyjść i różne sytuacje sprowokować wobec pani i ja tutaj chyba muszę być bardziej odpowiedzialny, aniżeli sama pani na naszej antenie. Rozumiem, że pani to podaje na swoją odpowiedzialność, ale jednak ja prowadzę program i wolałbym, żeby takie dane nie padały. Bardzo pani dziękuję za ten głos, bo jak słyszę, pani nie bardzo słyszy to, co ja mówię. W związku z tym będzie nam się trudno dalej porozumieć. Przykro mi, to co możemy powiedzieć na podstawie tego, co już usłyszeliśmy. Proszę księży o ten caritas Kościoła, prawda?
No to jest rzecz, jeżeli pani słyszy nas, to, no to chcemy wyrazić takie nasze współczucie słowami w tym momencie. No mam nadzieję, że też znajdzie pani i że znajduje wsparcie we wspólnocie takiej parafialnej, w której pani jest, że są ludzie i sąsiedzi, którzy jakoś panią wspomagają i przynajmniej troszczą się tak poprzez spotkanie, przez rozmowę. Ale pani życie, ta historia, którą pani teraz opowiedziała, to jest to miejsce, w którym chrześcijanie powinni być. To jest nasze miejsce. Jeżeli my tutaj rozmawiamy w jakikolwiek sposób, tak teoretycznie może o jakichś wielkich sprawach, to caritas chrześcijańska, ta miłość, o której rozmawiamy, to ona się przede wszystkim powinna wyrażać w takich bardzo konkretnych gestach pomocy. Wszystkie inne formy naszego pomagania wzajemnego sobie, ustanawiania praw są istotne. One pomagają też wielu osobom, ale chrześcijanie nigdy nie mogą zapomnieć o takiej bardzo konkretnej pomocy dla człowieka, który tej pomocy potrzebuje, a pani jest ewidentnie w takiej sytuacji, w której ta pomoc jest konieczna.
Ja myślę, że w takiej sytuacji warto, czy żeby sąsiedzi, jeżeli zauważają kogoś takiego, tak? Osoby z parafii, jeżeli zauważają, jeżeli ktoś nawet nie ma siły, nie ma możliwości z jakiegoś powodu samemu zgłosić się do parafii, nawet zatelefonować do miejscowego duszpasterza, który po prostu jest w ramach kościoła ustanowiony na ten teren i nie tylko od udzielania sakramentów czy głoszenia Słowa Bożego, ale także w każdej parafii praktycznie niemalże istnieją jakieś formy pomocy, a na pewno wiedzą o nich księża, gdzie można się udać albo kogo sprowadzić, żeby taką pomoc okazać, i w miarę możliwości ta pomoc będzie okazywana, bo caritas Kościoła katolickiego akurat to jest bardzo prężna instytucja i najlepiej załatwiać te sprawy lokalnie.
Dokładnie, ja myślę, że w bardzo konkretny sposób nasza miłość właśnie społeczna przejawia się w tym, że potrafimy zobaczyć takiego człowieka. Bo czasami nie jesteśmy jakoś taki zamknięci w naszym własnym cierpieniu, w naszych własnych sprawach, naszym własnym świecie, w którym żyjemy. Wydaje nam się, że tak bardzo cierpimy. I w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest, ale miłość chrześcijańska polega na tym, żeby wychodzić z tego kręgu własnego życia i żeby zobaczyć też drugiego człowieka cierpiącego. Jestem przekonany, że nawet czas poświęcony tej osobie, wyciągnięcie do niej ręki albo próba znalezienia pomocy dla tego człowieka, to są najbardziej podstawowe, najbardziej konkretne formy miłości chrześcijańskiej, o której dzisiaj rozmawiamy.
Ja bym też, bo tak wyczułem z pani odpowiedzi, że jest to osoba z inicjatywą. Ona po prostu walczy o to, żeby otrzymać to, co się jej należy. I tu nie ma nic nadzwyczajnego w takiej postawie. Właśnie w perspektywie miłości społecznej człowiek ma może nie tyle prawo, ile obowiązek domagania się swoich praw. Więc im więcej pani takich kontaktów, czy taki telefon tutaj do nas, do Radia Maryja, czy przecież też jest na pewno jakieś medium lokalne, bo tu orientuję się, chodzi o Warszawę, więc mamy Radio Józef, jest prasa.
Jest parafia, jest przede wszystkim parafia.
Parafia, ale miejmy na uwadze to, że parafia współpracuje z wieloma organizacjami, które są bardziej może nawet wolontariacko rozwinięte niż parafie. I bardzo często na przykład grupa harcerzy szuka możliwości zaangażowania się w różnego rodzaju właśnie akcje wolontariackie, więc chodziłoby o to, żeby swoją sytuację nagłaśniać, i tu naprawdę oprócz podawania tych danych osobowych, tu też przestrzegam panią rzeczywiście, żeby jak najmniej takich danych ujawniać, ale o swojej sytuacji, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach, o swoich życzeniach, im więcej, im głośniej się mówi, tym lepiej, bo człowiek ma do tego prawo, a do jego takiego podstawowego obowiązku należy, żeby nie czekał załamując ręce, ale żeby naprawdę próbował swoją sytuację zmieniać.
I kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Prosimy.
Czy mogę mówić?
Tak, jest pan na antenie, prosimy.
Niech będzie pan Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław z Kłodzka, pozdrawiacie godnego ojca i księży profesorów. W wymiarze społecznym rząd musi służyć narodowi, a nie własnym celom. Rząd musi dbać o naród, troszczyć się o sprawy materialne, ale nie tylko. Musi troszczyć się o sprawy duchowe. Musi wdrożyć swoje działania cały dekalog, bo jeżeli tego nie dokona, to jak uczy nas historia, żadna władza na ziemi jeszcze nigdy nie rozwiązała i w przyszłości nie rozwiąże żadnego problemu moralnego, społecznego i politycznego, jeżeli nie uzna Ewangelii i dekalogu za swój podstawowy i najważniejszy program. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, panie Mieczysławie.
Życzę wszystkiego najlepszego i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Mieczysławie, ten głos wpisuje się w to, co my tutaj mówimy. Bardzo dziękuję za ten głos, bo pan wyraża swoje doświadczenie, ale dobrze byłoby też otworzyć się na takie, powiedzmy, spojrzenie wynikające z wiedzy, którą można zdobyć i nauczyć się jej od innych. My tu już mówiliśmy, że państwo nie może się kierować Ewangelią. To Kościół żyje według Ewangelii. Państwo musi się kierować zasadami wynikającymi z nauki społecznej. Tutaj Kościół ma swoją naukę społeczną, ale państwo ma też swoje zasady, które wypracowane zostały w oparciu o rozum i prawo naturalne. To oczywiście może się uzupełniać tylko, bo te zasady, którymi kieruje się państwo, zapisanymi w ustawach, najpierw w Konstytucji, ustawie zasadniczej, później we wszystkich ustawach uchwalanych przez organy ustawodawcze, to wszystko powinno uwzględniać te prawa, które dotyczą każdego człowieka i są wspólne każdej istoty ludzkiej, a to nazywamy prawem naturalnym. Natomiast chciałbym podkreślić, bo tutaj z pana wypowiedzi to wybrzmiało, że w tym państwie żyją ludzie wierzący. Ja też nie chciałbym powiedzieć, że tylko katolicy. W społeczeństwie polskim w większości katolicy, ale żyją ludzie wierzący. I to do nich należy, żeby te obszary, w których państwo nie respektuje tych podstawowych praw wynikających z rozumu i prawa naturalnego, żeby wymusić na strukturach państwa respektowanie tego, co jest wspólne i ma służyć później każdemu człowiekowi indywidualnie. I tutaj odwołujemy się do dwóch podstawowych zasad. Po raz kolejny to jeszcze raz przypominam. Zasada dobra wspólnego i zasada pomocniczości. Tego nam nikt nie musi podpowiadać, nie musi nam tego nikt gwarantować. To jest po prostu fundament każdego zorganizowanego społeczeństwa. Zasada dobra wspólnego, czyli to jest to, co płynie od jednostki do wspólnoty i tu każdy może swoją część dołożyć. I zasada pomocniczości, kiedy człowiek indywidualnie znajdzie się w sytuacji trudnej i wspólnota, czyli społeczność, może z tego dobra wspólnego zaczerpnąć, aby w tej jego trudnej sytuacji mu pomóc.
Radio Maryja, proszę bardzo. Halo.
Radio Maryja?
Tak, słuchamy.
Można się włączyć do audycji?
Tak, tak, jest pan na antenie, prosimy.
No bo słyszę, że tam jeszcze jest głos.
Jeżeli będzie pan słuchał przez słuchawkę telefonu, będzie pan słyszał tylko to, co mówimy tutaj.
Ja mam trochę inny pogląd na tą demokrację, która jest. Według mnie ta demokracja to jest demokracją niepełną. To jest to demokracja fałszywa, starożytna, a może nawet jako dyktatura demokratyczna. Ja mam pomysł, jak tą demokrację uzupełnić. Nie może być tak, że ugrupowania, które mają 50% głosów plus jeden głos, mają 100% władzy. A ci, co mają 50% głosów minus jeden, to 100% niewolnicy. Demokracja kończy się na wyborze posłów czy senatorów. Tę demokrację należy rozciągnąć proporcjonalnie do zdobytych głosów przez ugrupowania na budżet centralny, na budżet i ilość zatrudnionych w urzędach centralnych i spółkach centralnych, no i na czas antenowy w radiu i telewizji publicznym, a także prywatnych programów opłacanych z pieniędzy publicznych. To można wprowadzić też do niższych szczebli władzy. Dlaczego PO i PSL wygrywa wybory? Bo wymyśla ciągle nowe ustawy, i do wykonywania których zatrudnia swoich ludzi. I wiadomo, że ci będą głosować wraz z rodzinami na tych, co dają im pracę. Ja już o tym pisałem do naszego dziennika, do PiSu, nawet do ojca Tadeusza Rydzyka, ale niestety no, nie ma jakiegoś odzewu na te potrzeby. Tutaj niestety w Polsce jest więcej zła niż dobra. I to uważam, że można zmienić tylko przez modlitwę. Ale tej zachęty do modlitwy ze strony polityków nie słychać jakoś. Uważają, że mają już wyższe wykształcenie, mają dostateczną wiedzę i mądrość, że nie potrzebują się, chyba sami się nie modlą też do Ducha Świętego o mądrość i innych nie zachęcają. To dziękuję, tyle chciałem.
Dziękujemy.
No, dziękujemy bardzo. Widzę, że bardzo długo też zastanawia się pan, iż próbuje znaleźć no, takie swoje rozwiązania, jak ten system działania systemu demokratycznego, jak to usprawnić, żeby to było bardziej sprawiedliwie, żeby ten podział władzy był lepszy, żeby każdy miał jakąś tam współodpowiedzialność za to, co dzieje się wokół nas tutaj w państwie. No ja myślę, że ta sugestia pańska taka, żeby na różne opcje polityczne, partie polityczne, żeby one miały swój głos na przykład w mediach publicznych, nie? Żeby każda z nich miała swój określony jakiś tam czas antenowy. Ja chciałbym powiedzieć, że tak w różnych krajach europejskich, na przykład w Holandii, jest powiedzmy taki system. Właśnie troszkę działa on tak, jak to pan opisał. To znaczy, że media publiczne mają obowiązek emisji programu właśnie w takich proporcjach, w jakich odbywały się ostatnie wybory. I dzięki temu te wszystkie poszczególne grupy no mają swoją przestrzeń, swój czas, żeby powiedzieć o tych, co jest dla nich ważne, jakie mają potrzeby, jakie interesy. No i to prowadzi też do tego, że w ten sposób wytwarza się no, taka ogólna opinia publiczna, gdzie każdy czuje się dowartościowany w pewnym sensie. Więc myślę, że ten pomysł, który tak pan bardzo konkretnie opisał, nie? Żeby w mediach różne poglądy, żeby one były słyszalne, jest to z pewnością myśl jak najbardziej demokratyczna i z pewnością służy temu, żeby ci, którzy, no nie wiem, nawet są jakąś mniejszością, ale żeby ich głos był słyszany, zwłaszcza ci, którzy są jakoś dyskryminowani, są nie mają możliwości zabierania głosu w innych przestrzeniach, w ten sposób ich głos dociera do wszystkich. No więc ta myśl no jest bez wątpienia czymś, nad czym warto się zastanowić.
Struktury państwa, one są niezmienne już od wielu, wielu wieków. Została ta struktura wypracowana z podziałem na trzy rodzaje władzy, władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dzisiaj, co też Kościół dostrzega, coraz większą rolę odgrywa czwarta władza, jaką są media. I to, co tutaj Pan powiedział, rzeczywiście media dzisiaj wchodzą bardzo głęboko nie tylko w życie człowieka, w jego funkcjonowanie, ale przede wszystkim w jego myślenie. I my, którzy jesteśmy odpowiedzialni za słowo, jesteśmy, powiedzmy, w cudzysłowie mistrzami słowa, bo to jest nasze narzędzie pracy i mamy świadomość, że tylko w ten sposób możemy docierać do ludzi, nie obrazem, nie jakimś tam gadżetem medialnym, ale słowem. Widzimy, że to oddziaływanie mediów jest tak głębokie, że człowiek zaczyna myśleć kategoriami tych ludzi, z którymi spotyka się nie w rzeczywistości, tylko w mediach. Tworzą się nie mistrzowie, ale idole. Czyli mamy z taką sytuacją do czynienia, że kiedyś rodzice byli pewni, że jego dziecko, jeśli kogoś słucha, to ich i nauczyciela w szkole. I tu można było to kontrolować. A dzisiaj okazuje się, że z dziećmi się rodzice nie potrafią porozumieć, dlatego że dziecko nie prezentuje swoim zachowaniem, mentalnością, sposobem podejścia do rzeczywistości tego, co słyszy od rodziców, co widzi u nich i czego uczy się od nauczycieli, tylko żyje tym i myśli tymi i w taki sposób ogląda świat, jak mu dyktują media. To już nie jest nawet telewizja, to jest internet. Czyli mamy do czynienia z sytuacją bardzo trudną i demokracja też sobie z tym nie radzi. Państwo wykorzystuje media, w rzeczywistości polskiej wiemy, jaka jest sytuacja, oprócz jednego medium, które jest w pełni polskie i charakter społeczny ma, czyli realizuje podstawowe zasady społecznego nauczania Kościoła, myślę tu o telewizji Trwami Radio Maryja, ale pozostałe media to są poprawne politycznie przekazy, które no rzeczywiście kształtują myślenie społeczne. Co możemy zrobić? No, ja tu już kiedyś mówiłem o tym, w czasie komuny, kiedy nadawany był dziennik telewizyjny, ludzie wychodzili na ulicę, na spacery i wpinali sobie w klapę opornik. To takie urządzenie wtedy potrzebne do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, bo w ten sposób wyrażali swój sprzeciw wobec tego, jak ich się traktuje w mediach. A dzisiaj, ja już o tym mówiłem, niech każdy sobie przypnie biało-czerwone serce i daje w ten sposób świadectwo, że myśli o Polsce takiej, jaką nosi w sercu i takich będzie dokonywał wyborów w najbliższych wyborach samorządowych.
I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Tak, słuchamy.
No tak przysłuchuję się temu. I tak myślę, i co wy biedoce z tymi ludziami chcecie zrobić? 20 lat uczycie, że trzeba wyłączyć radio. A to w ogóle to towarzystwo nie dociera. I gdzie można z takim narodem dojść? To rozpacz. Żal, bardzo mi was jest żal, ale to się na nic nie godzi. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
No, rzeczywiście smutno to zabrzmiało, ale ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli pani do jednego ze swoich sąsiadów, znajomych, przyjaciół by podeszła i porozmawiała i spróbowała powiedzieć mu, co jest dla pani ważne i Jakie media uważa pani za cenne i co te media pani w życiu dają? I spróbowałaby tylko jednego ze swoich znajomych, przyjaciół w jakiś sposób przyciągnąć do Pana Boga też w ten sposób, do zasłuchania się w Ewangelię, no to myślę, że też to już byłby to był bardzo wielki, wielki krok w naszym życiu. Czasami nam się wydaje, że te nasze malutkie kroki, które wykonujemy, to są niczym w porównaniu z tym potężnym całym systemem, wokół którego żyjemy. I z tym poczuciem ogarnia nas czasami zniechęcenie. Ale jak się popatrzy na nasze życie naprawdę tak oczami wiary, kiedy sobie uświadomimy, że naprawdę jesteśmy narzędziami w ręku Pana Boga. Każdy z nas, Pani też. I na tyle, na ile nas stać, na ile nam Pan Bóg daje siły, inteligencji, możliwości spotykania się z drugim człowiekiem. Próbujemy podzielić się swoją wiarą z tym drugim człowiekiem, podzielić się swoją troską, miłością, rozmową z drugim człowiekiem, to już będzie bardzo dużo. Więc takie zamykanie się i zniechęcanie się, ja zdaję sobie sprawę, że taka pokusa zawsze będzie, ale człowiek, który żyje Ewangelią, żyje taką miłością do Pana Boga, to myślę, że zawsze tej siły powinno mu wystarczyć. A przede wszystkim, w tej naszej, w tym, co mówimy, w takim przemienianiu świata, przemienianiu naszej społeczności, tak, żeby ona lepsza była, o czym tak bardzo pragniemy, żeby ludzie nie słuchali, jakichś takich zbędnych informacji, które tylko psują ich życie. W tym wszystkim, cały czas mówimy o miłości społecznej. Jak się przeczyta to zdanie z hymnu świętego Pawła o miłości, kiedy on mówi, że nasza działalność charytatywna to nie są tylko czyny. To nie jest tylko coś, co można zobaczyć, ale to jest miłość, którą nosimy w sercu. I kiedy pisze, nawet gdybym rozdał na jałmużnę całą swoją majętność, a całe swoje ciało wystawił na spalenie, a nie miałbym miłości, to mi w ogóle nic nie pomoże. Więc życzę, żebyśmy taką miłość w naszych sercach mieli i wtedy te wszystkie nasze ofiary i dążenia, one wtedy dopiero zaczną przynosić prawdziwe owoce dobra.
I to już ostatni telefon, zostały nam 2 minuty spotkania. Czy jakieś podsumowanie, takie może najważniejsze punkty, które księża, ksiądz profesor, ksiądz doktor chcieliby pozostawić? Bo jest to cykl spotkań wartości w demokracji.
Tak, to jest cykl. Mam nadzieję, że na naszym następnym spotkaniu zajmiemy się trochę sprawiedliwością, bo jest to też temat, który łączy się z dzisiejszym. Rozszerzymy go o właśnie takie podejście i teologiczne, i dotyczące życia społecznego, czyli demokracji. Natomiast ja bym, tutaj ładnie zabrzmiały pod koniec słowa księdza Zenona o tej miłości, która zastępuje wszystko i ma największą wartość, ale okazuje się, że to, co dotyczy miłości społecznej dla ludzi, jest o wiele trudniejsze niż to, co wynika z tej miłości chrześcijańskiej. Ja bym powiedział tak, że w Polsce ta miłość chrześcijańska w miarę dobrze jest zorganizowana na tym poziomie działalności charytatywnej. Rzeczywiście nie mamy się czego wstydzić. Kościół w Polsce potrafi działać, potrafi się organizować, potrafi wykorzystywać szanse udzielania pomocy w różnych akcjach. Ale mamy ogromne zadanie przed sobą tej autoodpowiedzialności każdego chrześcijanina. Bo Kościół spełnia swoją rolę, ale Kościołem jest każdy człowiek. I teraz cały problem jest tym, o którym też tutaj już wspomniał Zenon, żeby każdy z nas sobie uświadomił, ja jestem Kościołem, czyli ja noszę w sobie całą tę miłość, która kieruje całym Kościołem i powinna kierować moim życiem. Natomiast co do miłości społecznej i kierowania się tu rozumem i prawami naturalnymi, tutaj każdy człowiek jest autonomiczny I to jest piękne, że każdy wnosi w tę miłość społeczną tę swoją różnorodność. I tutaj to jest piękny koloryt, bylebyśmy to potrafili dostrzec.
To ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowicz i ksiądz doktor Zenon Hanas.
Ja znajduję takie słowa podsumowania właśnie z encykliki Deus Caritas Est, napisanej przez papieża Benedykta XVI. W końcu, w ostatnich akapitach tego ważnego, pięknego tekstu. Chrześcijanie, mimo wszystkich nieporozumień i zamieszania w otaczającym ich świecie, nie przestają wierzyć w dobroć i miłość Boga do ludzi. Choć jak inni ludzie pogrążeni są w dramatycznej złożoności dziejów, pozostają utwierdzeni w przekonaniu, że Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet jeżeli Jego milczenie pozostaje dla nas niezrozumiałe. Życzę nam wszystkim, drodzy słuchacze, żebyśmy nosili w sobie taką głęboką wiarę, że Bóg jest rzeczywiście Ojcem, nawet jeżeli nam się te dramatyczne złożoności naszego życia, naszych dziejów sprawiają nam ból i jakoś zniechęcają nas może, to nadzieja chrześcijańska jest właśnie taka, że pozwala nam zawsze wierzyć, że Bóg nie zostawia nas samych, że jest naszym Ojcem i tą siłą tej wiary będziemy przemieniać świat.
Serdecznie dziękuję. Raz jeszcze naszym gościom ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowicz, ksiądz doktor Zenon Hanas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszamy oczywiście ponownie do spotkania z słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam. Jak słyszeliśmy, o sprawiedliwości tym razem mówić będziemy w Kościele i demokracji.